Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Katarzyna Sikorska, dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych, Pasożytniczych i Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, specjalistka chorób zakaźnych, wewnętrznych i hepatologii. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, witam.
Pani profesor zajmuje się dla wszystkich zainteresowanych schorzeniami wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych i o tym dzisiaj będziemy w audycji rozmawiać. My na co dzień, pani profesor, nie myślimy o wątrobie. My sobie dopiero o niej przypominamy, jak coś zaczyna się dziać z tym narządem. Czasami nawet nie wiemy, że to konkretnie wątroba. Po prostu coś zaczyna nie tak funkcjonować, coś zaczyna boleć. Jakie ona ma znaczenie dla człowieka, dla jego zdrowia?
Tak, powszechnie uważa się, że wątroba nie boli. Stąd jest prawdą, że nawet jeśli toczy się w niej jakiś przewlekły proces uszkodzeniowy i może to trwać wiele lat, nie jest on zidentyfikowany i pacjent może nie mieć ustalonej właściwej diagnozy i podjętego właściwego leczenia. Taka już natura jest tego narządu. Z tego powodu wydaje się, że ostre uszkodzenia wątroby, które przebiegają z gwałtownym rozkwitem objawów klinicznych, bardzo typową żółtaczką, która się kojarzy z chorobą wątroby, są jakby z jednej strony, mimo że cięższe, korzystniejsze dla pacjenta, bo pozwalają ukierunkować proces diagnostyki.
Po prostu wiadomo, że chodzi o wątrobę, tak?
Tak.
A zdarza się tak, że można nie wiedzieć, że to wątroba?
Niestety tak. I rozpoznanie nieszczęśliwie bywa ustalane dopiero na etapie już zaawansowanej, nieodwracalnej patologii, jaką jest marskość wątroby i jej powikłania. Wątroba jest narządem wspaniałym, wielkim, największym narządem w organizmie człowieka i pełni ogromnie dużo zadań związanych z różnymi procesami metabolicznymi, syntezą wielu związków i węglowodanów, i białek, i tłuszczów, niezbędnych do tego, by prawidłowo funkcjonowały komórki w całym organizmie człowieka. Ona również jest narządem, który poprzez produkcję kwasów żółciowych, produkcję żółci jest niezbędna, by prawidłowo trawić tłuszcze, które są źródłem energii, ale także budulcem dla wielu komórek w organizmie.
Czyli jest po prostu niezbędna, potrzebna. I no,
bez wątroby nie da się żyć i w skrajnej niewydolności nieszczęśliwe jest też to, gdy przestaje ona pracować, nie ma takiej możliwości jak przewlekłej niewydolności nerek, że pacjent może korzystać wiele lat z zabiegów dializoterapii, które to zabiegi
jakby pozwalają żyć normalnie w miarę ludziom.
Pozwalają żyć, bo wykonywane są te zadania, których nie wykonuje niewydolna nerka. W przypadku skrajnej niewydolności wątroby, tu jedynie ratunkiem pozostaje zabieg przeszczepienia wątroby, ale niekiedy nie jest on możliwy do przeprowadzenia, gdyż no, jest szereg przeciwwskazań i względy medyczne nie pozwalają na przeprowadzenie takiego zabiegu.
Mówiła pani profesor, że wątrobę, krótko mówiąc, można sobie popsuć, mówiąc tak kolokwialnie, własnymi działaniami. Już pomijam te wszystkie choroby, które mogą się przytrafić, na które człowiek wpływu nie ma, albo ma ograniczony wpływ. Ile czasu trwa? To może być nagła sytuacja, że nagle po prostu dochodzi do niewydolności wątroby? Czy to są lata pracy, w cudzysłowie, nad tym, żeby doszło do jakiejś patologii?
Jest i tak. Jeżeli rozważamy kwestię tych zawinionych chorób wątroby, gdzie naszymi działaniami doprowadzamy do uszkodzenia narządu cięższego czy mniej poważnego, może ta choroba wątroby rozwinąć się w sposób gwałtowny, dramatyczny i nawet przybrać postać ostrej niewydolności wątroby, która może doprowadzić do śmierci bądź wymagać przeszczepienia wątroby, jeśli taka kwalifikacja do takiego zabiegu będzie przeprowadzona.
To się dzieje w takiej sytuacji, kiedy na przykład wątroba nie radzi sobie z usunięciem toksyn, tak? Na przykład jeśli ludzie zjedzą chociażby grzyby trujące, tak?
O właśnie, zatrucie muchomorem sromotnikowym nie zawsze jest zawinione, bo niekiedy przecież nikt świadomie nie chce spożywać, ale brak wiedzy, świadomości, spożycie tych niebezpiecznych substancji rzeczywiście odpowiada za tą ostrą niewydolność wątroby, ale też przedawkowanie substancji odurzających, bądź niekiedy w celach samobójczych przyjmowanie pewnych substancji, które używane są jako leki. Tu takim wzorcowym przykładem jest acetaminofenon, czyli paracetamol. Poza tym ostre uszkodzenie wątroby może rozwinąć się w przebiegu takiego agresywnego spożywania alkoholu w
Zatrzymajmy się, pani profesor. Pani powiedziała o paracetamolu. To jest lek bez recepty, który, chce pani powiedzieć, może być toksyczny dla wątroby, tak?
Tak, to jest taka substancja, która wykorzystywana jest do zwalczania bólu. Bardzo szeroko używana i rzeczywiście dostępna bez recepty. Natomiast przekroczenie pewnej dawki tego leku, która też nie jest jakaś niewyobrażalnie wysoka, może doprowadzić i doprowadza do takiego ostrego, zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.
Jakby pani zapytała na ulicy przeciętnego przechodnia Polaka, co wątrobie szkodzi, to każdy powie alkohol. Albo tłuste jedzenie. To jest prawda, że alkohol i tłuste jedzenie również? Bo alkohol przecież przez całe życie ludzie przyjmują w różnych dawkach, jedni mniejszych, drudzy większych. Jak to jest z tym alkoholem i z tym tłustym jedzeniem?
Skupię się najpierw na alkoholu, bo zdecydowanie jest to trucizna wątrobowa. To mówię to każdemu pacjentowi, który pyta, co z dietą? Co mogę stosować, a czego nie mogę. Z całą pewnością alkohol jako związek chemiczny metabolizowany przez wątroby, angażujący taki cały skomplikowany cykl pracy białek enzymatycznych, jeśli używany jest w przewlekle i w ilościach przekraczających tak zwane przyjęte jak definicyjnie bezpieczne dawki alkoholu, jest środkiem, który prowadzi zazwyczaj do przewlekłej, postępującej choroby wątroby. Może przybrać postać alkoholowego zapalenia wątroby z takim ostrym stłuszczeniem w wyniku jakiegoś bardzo aktywnego w krótkim czasie nadmiernego spożywania, bądź przy przewlekłym nadużywaniu, które wielu osobom nawet się nie wydaje stanem takim groźnym, prowadzić do postępującego włóknienia i później fatalnych następstw w postaci marskości wątroby, nadciśnienia wrotnego i szeregu problemów, które uniemożliwiają normalne życie, a właściwie wiążą się z potrzebą korzystania z opieki medycznej nieustannie. No niestety alkoholowa choroba wątroby jest jednym z częstych wskazań do kwalifikacji do przeszczepienia wątroby pod warunkiem, że pacjent rokuje, że do tego nałogu, do spożywania alkoholu po przeszczepieniu wątroby nie powróci. Właściwie z obserwacji takiej codziennej pracy w oddziale internistycznym zdecydowanie muszę powiedzieć, że wśród tych przyjęć w trybie ostrym, jeśli chodzi o chorobę wątroby, czyli nagłe zdarzenia wymagające takiej pomocy w warunkach szpitalnych, to większość jest związana właśnie z toksycznym działaniem alkoholu na wątrobę.
Natomiast, a jeśli chodzi o właśnie trawienie, tłuszcze?
Tłuszcze. Wątroba jest narządem, w którym metabolizm tłuszczów na szeroką skalę się odbywa. I to się odbywa wielopoziomowo. Ona jest zaangażowana zarówno w procesy lipogenezy, lipolizy, przetwarzania kwasów tłuszczowych. Jest miejscem, w którym syntetyzowane są bardzo duże ilości cholesterolu, niezbędnego również do produkcji różnych innych ważnych elementów budulcowych komórek całego organizmu. Natomiast jest też narządem, który poprzez to, że tylko w nim produkowane są, syntetyzowane są kwasy żółciowe, właśnie między innymi z cholesterolu i produkowana jest żółć wydalana do przewodu pokarmowego, możliwe jest trawienie tłuszczów. Tak, bo enzymy, które trawią tłuszcze, potrzebują pomocy żółci, która dokonuje takiej emulsyfikacji tłuszczu, by mógł on być, by te substancje tłuszczowe zawarte w pokarmach mogły być w sposób prawidłowy strawione, wchłonięte i posłużyć później do produkcji energii bądź materiałów niezbędnych do funkcjonowania różnych komórek w naszym organizmie, w różnych tkankach i różnych narządach. Natomiast duża ilość tłuszczu w pożywieniu może być powodem problemów trawiennych i tutaj jest to związane z tym, że stanowi to pewien wysiłek wydzielniczy dla wątroby, która w tych hepatocytach musi odpowiednią ilość żółci wyprodukować, a następnie wydalić, jeśli sprawne są te szlaki transportujące żółć, czyli począwszy od cholangiocytów wyścielających drogi żółciowe poprzez różnego kalibru przewody żółciowe, dobrze zdrowy pęcherzyk żółciowy, ta żółć może w sposób prawidłowy głowy do przewodu pokarmowego
czyli
się dostać.
Chcę pani powiedzieć, że problemy z wątrobą zaczynają się od pęcherzyka żółciowego, tak? Mogą tak się zacząć, że jak człowiek zauważa, że po jedzeniu no tam coś w dołku go ściska, boli i tak dalej i ta żółć nie jest w odpowiedni sposób i w odpowiedniej ilości produkowana, to może być pierwszy sygnał, że trzeba się zastanowić nad tą dietą i tym, jak nasza wątroba pracuje.
Tak, bo te dolegliwości, dyskomfort w prawym podżebrzu, tak jak to pacjenci najczęściej określają, no sprawia, że musimy poszukać przyczyn w tych organach, które są odpowiedzialne za produkcję niezbędnych składników do właściwego trawienia. Jeśli chodzi o pęcherzyk żółciowy, to najczęstszą przyczyną rozpoczynających się problemów jest jednak kamica żółciowa, która dotyka sporego odsetka populacji no, na całym globie, choć uważa się, że i tak bardzo wiele osób dolegliwości z tytułu kamicy żółciowej czy kamicy pęcherzyka żółciowego nie rozwinie szczęśliwie i nie będzie wymagać jakiejś interwencji chirurgicznej.
A co robią ci szczęśliwcy, że nie rozwijają? Coś innego niż ci, którzy tą kamicę mają? Może coś podpowiemy tutaj słuchaczom, czy to się nie da, czy to są osobnicze sprawy i każdy inaczej z nas nie ma jakiegoś złotego środka w tym zakresie.
Tak, na rozwój kamicy żółciowej mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wiadomo, już teraz dzięki rozwojowi wiedzy wiemy, że jest wiele białek kodowanych przez określone geny, które w przypadku zmian w tych genach mogą pracować inaczej niż byśmy chcieli i to przekłada się na zwiększone ryzyko wytrącania się złogów żółci, że ta żółć jest gęsta, taka litogenna i tworzą się wówczas różnego rodzaju złogi, które gromadzą się w pęcherzyku, bo pęcherzyk jest takim zbiornikiem żółci, w którym ta żółć jest przechowywana i z tego pęcherzyka żółciowego, gdy przychodzi impuls pokarmowy po spożyciu posiłku, po obkurczeniu pęcherzyka ta żółć jest jakby wypompowywana poprzez drogi żółciowe do przewodu pokarmowego. Także pęcherzyk żółciowy służy jako zbiornik, ale przez to, ponieważ ta żółć w nim przebywa i czeka na moment, kiedy będzie potrzebna, jest tym miejscem, gdzie te złogi żółciowe w pierwszej kolejności się tworzą.
Czyli mówiła pani o genach, czyli geny. mama, dziadek, babcia chorowali, to prawdopodobieństwo, że my będziemy chorować jest większe.
Tak, zdecydowanie czynniki genetyczne i tak jak mówię, coraz więcej w ostatnich kilkunastu latach ich zidentyfikowano i coraz więcej tych predyspozycji genetycznych możemy też zweryfikować i sprawdzić. Natomiast też czynniki środowiskowe mają znaczenie. I tutaj paradoksalnie na przykład gwałtowne schudnięcie po operacjach bariatrycznych czy długotrwałe okresy głodzenia również mogą sprzyjać wytrącaniu się złogów. Myślę, że dla ochrony przed tworzeniem się złogów w pęcherzyku żółciowych, czyli powstawaniem kamieni żółciowych, tak potocznie o nich mówimy, jest przede wszystkim przestrzeganie regularności w spożywaniu posiłków i unikanie długich bardzo przerw pomiędzy posiłkami, bo to daje gwarancję takiej systematycznej i regularnej pracy pęcherzyka żółciowego odpowiadającego na te impulsy.
Opuszczającego, że żółć będzie go opuszczać w jakichś regularnych odstępach i nie, te złogi będą mniejsze prawdopodobieństwo, że się zrobią. A wiele osób traci ten pęcherzyk w pewnym momencie. Woreczek, ludzie mówią, tak?
Woreczek, to jest taka potoczna nazwa pęcherzyka.
Ma to znaczenie dla ich zdrowia późniejszego i dla wątroby? Czy coś się zmienia? Coś powinni zmienić?
Tu muszę podkreślić, że usunięcie pęcherzyka żółciowego na drodze zabiegu chirurgicznego, czy cholecystektomii takiej oszczędzającej, laparoskopowej, czy już bardziej skomplikowanej, tradycyjnej, tak jak to wykonywano dawniej, to jest zawsze zabieg, do którego muszą zaistnieć powikłania. Czyli samo rozpoznanie kamicy żółciowej nie jest jeszcze wskazaniem do usunięcia pęcherzyka
profilaktycznego
żółciowego.
Profilaktycznego takiego.
Nie ma takich wskazań i myślę, że nie ma też takich chirurgów, którzy by tak ochoczo do takich zabiegów pacjentów kwalifikowali, bo trzeba mieć też na uwadze, że każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z jakimś ryzykiem powikłań. Stąd istnieją ściśle opisane, zdefiniowane wskazania do usunięcia pęcherzyka żółciowego, czyli przewlekły zespół bólowy, rozpoznanie przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego, Wreszcie pojawienie się złogów w przewodach żółciowych, kamica przewodowa. To jest żółciopochodne zapalenia trzustki. To są te sytuacje, w których no, nie ma wątpliwości, że pęcherzyk żółciowy należy usunąć, bowiem przekonano się już, prowadząc takie badania bardziej zaawansowane, że pacjenci, u których wystąpią już jakiekolwiek powikłania kamicy żółciowej, i może to być ten przewlekły zespół bólowy związany na przykład z błędem dietetycznym, czy nawet niekoniecznie z jakimś strasznym grzechem dietetycznym, ale w ogóle bóle poposiłkowe, to już wystąpienie tych łagodnych powikłań zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań zdecydowanie. Czyli o ciężkich powikłaniach to myślę o jakichś zgorzelinowych zapaleniach pęcherzyka żółciowego, które wiążą się z ryzykiem perforacji, zapalenia otrzewnej, czy ciężkiego zapalenia wątroby dróg żółciowych.
To już a już są po dużo usunięciu, poważniejsze... pani profesor, bo wróćmy do tego...
Bezpęcherzykowego.
Właśnie, jak człowiek funkcjonuje, jak jego wątroba wtedy funkcjonuje, co się zmienia dla niej?
No pęcherzyk żółciowy to jest organ potrzebny nam, to jest jakby nasza fizjologia. Jeśli go nie mamy, to, no to jest to zawsze taka sytuacja, która stanowi pewne wyzwanie. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, pęcherzyk żółciowy jest zbiornikiem żółci wytwarzanej przez komórki wątroby, transportowanej drogą przewodów żółciowych do pęcherzyka, skąd jest ta żółć wydalana, gdy przychodzi na to czas, czyli idzie impuls z przewodu pokarmowego po spożyciu posiłku.
A jak go nie ma, to po prostu nie ma tego zbiornika.
Nie ma tego zbiornika, nie ma tego magazynu i organizm musi się do tego dostosować. To podobnie jak zapytamy, a co z pacjentami, którym usunięto żołądek, bo trzeba było to zrobić z powodu nowotworu. No, też są w stanie żyć, ale organizm musi się do tego zaadoptować. I ten proces troszkę trwa. Na pewno bezpośrednio po zabiegu usunięciu pęcherzyka żółciowego pacjent musi przestrzegać pewnych określonych zaleceń dietetycznych i na pewno jest edukowany już jeszcze na oddziale, który opuszcza obecnie dość szybko po zabiegu, bo to już nie są wielodniowe czy wielotygodniowe pobyty w szpitalu. No musi być ta edukacja na temat żywienia, na temat potrzeby spożywania regularnych posiłków lekkostrawnych, tak aby nie stanowić, żeby nie wytwarzać tej sytuacji silnie obciążającej, ta, która wymusza produkcję tej żółci koniecznej do strawienia na przykład bogatych w tłuszcze potraw.
Pani doktor, pani profesor, kto jest narażony na choroby wątroby? Czy jest jakaś specyficzna grupa szczególnego ryzyka?
Można powiedzieć, że każdy jest narażony na rozwój choroby wątroby. Ponieważ przyczyn chorób wątroby jest wiele. To są czynniki związane z działaniem różnych patogenów chorobotwórczych, wirusów, bakterii, pasożytów. I tutaj nie zawsze mamy wpływ na to, żeby przed nimi się skutecznie ochronić. Nie zawsze mamy, ale często możemy podjąć działania prewencyjne. Wątroba narażona jest na rozwój toksycznego uszkodzenia wątroby, o tym mówiłyśmy już wcześniej, gdzie sami możemy sobie szkodzić, eksponując się na substancje toksyczne, choć niestety toksyczne uszkodzenia wątroby wiążą się też z narażeniem zawodowym i pracą w określonych warunkach szkodliwych. Poznano wiele substancji chemicznych, które mogą wywoływać ciężkie i ostre uszkodzenia wątroby i rozpoznanie takiego narażenia zawodowego spowodowało, że wiele dawniej stosowanych środków chemicznych w różnych gałęziach przemysłu było wycofanych.
Czyli wątroby można sobie uszkodzić przez drogą wziewną na przykład też, tak? Bo też do krwiobiegu trafiają...
Niekoniecznie drogą pokarmową. Oczywiście wiele ksenobiotyków, substancji chemicznych doprowadza do uszkodzenia wątroby, bo dociera tam drogą pokarmową, z pożywieniem. Tu mogą być również różne organiczne substancje obecne jako zanieczyszczenia w produktach spożywczych. Wcale nie mamy planu ich spożywać, a możemy być na nie narażeni. Jest ich naprawdę coraz więcej poznawanych, ale również drogą wziewną.
Mówiliśmy też o lekach, mówiliśmy też o nieprawidłowej diecie, alkoholu, takich zatruciach jak grzyby na przykład, ale pani profesor, czy wiek? Czy podeszły wiek to też jest w pewnym stopniu, no wątroba nam się napracowała przez całe życie i z wiekiem ona coraz gorzej może pracować i to może być związane po prostu z naszym starzeniem się?
Każdy narząd w organizmie człowieka się starzeje, ale wątroba jest na tyle wdzięcznym organem, że jeśli o nią dbamy i ją pielęgnujemy i ograniczamy to narażenie tam, gdzie możemy, na substancje ją uszkadzające, a tak jak mówiłam, one docierają do nas zewsząd, w tym środowisku, w którym żyjemy na ziemi, w którym pracujemy w różnych warunkach, wykonując różne zawody, wreszcie korzystając z różnych produktów spożywczych. Jeżeli my o wątrobę dbamy i ją pielęgnujemy, ona ma ogromne zdolności regeneracyjne. Bo nawet po ostrych uszkodzeniach wątroby jest możliwe, niekiedy trwa to dłuższy czas, ale powrót do pełnej sprawności narządu.
I w związku z tym chciałam zapytać, bo pewnie pani profesor słyszy czasami od pacjentów, nie będę tych leków wszystkich brać, bo uszkodzę sobie wątrobę. Albo no ludzie boją się tego, prawda? Boją się brania czasami leków, że będzie to źle na nich wpływać. To jest słuszna obawa, słuszny strach, że wątroba sobie, nie wiem, nie poradzi z metabolizmem niektórych leków, na przykład, nie wiem, na serce, na ciśnienie, czy jakichś innych.
Prawdą jest, że dla różnych grup leków opisano różne mechanizmy toksycznego działania leku. Ale tutaj trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Są takie sytuacje, gdzie lek jest toksyczny, gdy przekroczy się określoną dawkę. I tutaj wzorcowym przykładem jest właśnie ten paracetamol. Jeśli przyjęty jest w dużej ilości jednorazowo, no może doprowadzić do ostrej niewydolności narządu i nawet może to skutkować śmiercią, jeśli nie podjęte będą działania lecznicze. Ale to dotyczy tylko pewnych substancji leczniczych i tutaj jakby rolą lekarza jest znajomość potencjalnego hepatotoksycznego działania leku, gdy daną terapię u pacjenta chce rozpocząć. Natomiast wiele takich toksycznych uszkodzeń polekowych wiąże się z pewną osobniczą reakcją nadwrażliwości u pacjenta, który jest w określony sposób uwarunkowany genetycznie. Jak produkuje białka enzymatyczne metabolizujące te leki, bo to ma wpływ na to, czy dany lek będzie zdolny do wywołania na skutek takich, powiedziałabym, wieloskładnikowych elementów, skomplikowanych reakcji biochemicznych, czy nawet później immunologicznych, że wywoła uszkodzenie polekowe, czasem nawet długotrwałe, które no, może doprowadzić do takiego utrwalenia nawet jakiejś patologii wątrobowej. Ale tego się nie da przewidzieć, bo to, na to ma wpływ pewien garnitur genów i to, jak my w osobniczy sposób będziemy dany lek metabolizować.
A jeśli chodzi o to uszkodzenie wątroby, o choroby wątroby, to jakie się rozpoznaje? To znaczy, czy muszą być oczywiście jakieś dolegliwości, o których pacjent lekarzowi powie, ale na przykład, czy USG albo jakieś innego rodzaju badania obrazowe są tutaj pomocne, żeby na przykład zobaczyć te pierwsze objawy chorobowe no, naocznie, bo jak to się może ujawnić u takiego człowieka, oprócz tego, że on będzie się źle czuł?
W niektórych chorobach wątroby objawy mogą być mało charakterystyczne i to jest problem. Dlatego trzeba sięgnąć po badania laboratoryjne, bo objawem może być na przykład przewlekłe znużenie, zmęczenie. I ktoś, kto przychodzi do lekarza, jak jest jeszcze młody i ma prawidłową morfologię krwi obwodowej, to zostanie to poczytane jako rodzaj hipochondrii na przykład. Tymczasem przewlekłe znużenie może być przez lata jedynym objawem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, które jeśli na czas nie będzie rozpoznane, może doprowadzić do fatalnych następstw.
A powiedzmy, że to jest choroba zakaźna. Można się nią zarazić na przykład, nie wiem, gdzie właściwie?
No wszystkie zabiegi związane z przerwaniem ciągłości tkanek, nie tylko zabiegi medyczne.
Czyli kosmetyczne
ale
również,
także zabiegi kosmetyczne, tatuaże, no stosowanie odurzających środków dożylnie, czy nawet donosowe narkotyki używane w celach takich no, rozrywkowych incydentalnie mogą wiązać się z, szczególnie jeśli jest to robione w grupie, z tym ryzykiem zakażenia. Również...
Bo mamy trzy rodzaje zapalenia, wirusowego zapalenia wątroby, A, B i C, tak? Zapalenie A to jest taka ta żółtaczka nasza popularnie znana, tak? Dobrze mówię?
Żółtaczka to jest objaw.
Objaw,
o
tak.
Żółtaczce mówimy, gdy pacjent ma zażółcenie skóry i białkówek i nie należy słowa żółtaczka kojarzyć tylko z wirusowym zapaleniem wątroby, bo w kamicy kamicy przewodów żółciowych czy w nowotworach wątroby także wystąpi żółtaczka.
Ale B, to jesteśmy szczepieni, więc jesteśmy bezpieczni, tak?
Pod warunkiem, że to szczepienie jest wykonane, jest od 1996 roku, zgodnie z programem szczepień, wszystkie noworodki powinny być szczepione i to krótko po urodzeniu, bo dodaje, to jest jedyną gwarancją uchronienia nas przed zakażeniem tym paskudnym
wirusem. Ale całe życie,
wirusem.
Pani profesor, to wirusowe zapalenie typu B, jesteśmy całe życie chronieni, czy te szczepienia się powinno powtarzać? O tym się rzadko mówi właśnie. Czy powtarzać, czy nie? Jak to wygląda?
Dawniej, gdy te szczepienia na przełomie lat 80., 90. wchodziły do powszechnego użycia, popularne były zalecenia, by te szczepienia, gdzie podstawowym szczepieniem jest podanie 3 dawek w określonych odstępach, że te szczepienia powinny być podawane co 5 lat. Później, no, w toku długotrwałej obserwacji, śledzenia, jakby utrzymywania się tego stanu odporności po immunizacji szczepieniem, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jeżeli nie doszło do rozwoju zaburzeń odporności w trakcie naszego życia, to szczepienie uważa się za to, że może nas ochronić przez całe życie. Oczywiście mogą zaistnieć sytuacje ryzykowne, kiedy na skutek nowej choroby, szczególnie tej, która będzie wymagać ingerencji w układ immunologiczny albo sama ze swojej natury będzie zaburzać odporność, może okazać się, że potrzebne będzie podanie dawek przypominających. Ale można to sprawdzić, wykonując określone badania.
Takie szczepienia zaleca się zwłaszcza osobom, które mają się poddać właśnie operacjom, na przykład planowym, prawda? W tej chwili. Czy się już nie zaleca?
Otóż w latach 90. rzeczywiście były finansowane takie szczepienia osobom kierowanym do zabiegów planowych. Potem jednak okazało się, że tak naprawdę właściwszym postępowaniem profilaktycznym jest dbałość na wszystkich poziomach w placówkach medycznych, by maksymalnie bezpieczny był ten kontakt pacjenta z placówką medyczną, tam gdzie będzie dochodzić do zabiegu z przerwaniem ciągłości tkanek, włączając banalne pobrania krwi. I już odstąpiono od jakby refundacji tych szczepień, ale nadal zalecamy te szczepienia po prostu wszystkim. Ja jako zakaźnik zalecam te szczepienia wszystkim, a już w ogóle osobom, które zgłaszają się z jakąś przewlekłą patologią wątroby i z tego szczepienia wcześniej nie skorzystały.
I doszłyśmy, pani profesor, do tego kolejnego, ostatniego wirusowego zapalenia typu C. Na nie można się zaszczepić obecnie? Czy...
Nie, szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu C. To jest to, o którym pani profesor mówiła, którym można się zarazić też poza ochroną zdrowia, gdzieś przy zabiegach jakichś.
Zabiegach i pamiętajmy też o kontaktach seksualnych, ryzykownych kontaktach seksualnych, które też odpowiadają za zakażenie wieloma patogenami, w tym wirusami zapalenia wątroby B i C.
I teraz tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że taki pacjent, jak pani mówiła, może czuć tylko zmęczenie przez wiele lat, tak?
Może, tak.
I ta choroba się rozwija w jego wątrobie.
Tak, ona się może rozwijać bardzo powoli i okresowo można nawet w badaniach laboratoryjnych nie stwierdzać nieprawidłowości. Stąd, jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, szalenie ważne jest wykonanie tych badań przesiewowych, ukierunkowanych na identyfikację tego wirusa, czyli wykonanie pospolitego, niedrogiego badania na obecność przeciwciał anty-HCV, co uruchamia jakby procedurę dalszą.
Chce pani powiedzieć, że wiele osób może nawet nie wiedzieć, że jest...
Może o tym wiele osób nie wiedzieć, tak jest. Dlatego osoby, które no już na przykład są obserwowane nawet z jakimiś łagodnymi nieprawidłowościami w badaniach funkcji wątroby, bądź korzystały z placówek medycznych, no jest cała lista właściwie takich wskazań, gdzie te badania przesiewowe w kierunku zakażenia wirusem C należy proponować. Wykrycie tego zakażenia daje szansę pełnego wyleczenia, bo obecnie już od 10 lat w Polsce mamy, tak jak na całym świecie, dostępne doskonałe leki nieobciążające, które w krótkim czasie stosowania ich prowadzą do pełnego wyleczenia i chronią przed tym rozwojem marskości wątroby, raka wątrobowo-komórkowego czy innych powikłań.
Mówiłyśmy też o takiej chorobie jak niealkoholowe albo alkoholowe stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby, co to znaczy? Jak ono się rozwija i u kogo się może rozwinąć ta choroba?
Tak, stłuszczenie wątroby to jest sytuacja taka morfologiczna, w której dochodzi do nadmiernego gromadzenia w komórkach wątroby, hepatocytach, tych zasadniczych, najważniejszych komórkach, które odpowiadają za metabolizm, przemiany, syntezę, rozkład wielu substancji. i także tych komórkach, które odpowiadają za detoksyfikację, czyli usuwanie zbędnych substancji chemicznych, tak aby mogły być one bezpiecznie wydalone poza organizm z żółcią, czy też przez nerki z moczem. W stłuszczeniu wątroby dochodzi do przeładowania związkami tłuszczowymi hepatocytów. I to się dzieje w wyniku działania. Jest to jeden z mechanizmów toksycznego uszkodzenia wątroby, ale nie tylko, bo toksyczne uszkodzenia wątroby przebiegać mogą również w innej postaci, takiej imitującej na przykład ostre wirusowe zapalenia wątroby z uruchomieniem procesów martwiczych, czy rozwoju ciężkiego zapalenia w miąższu wątroby i później z indukcją włóknienia. Natomiast stłuszczenie wątroby obecnie chyba najczęściej w naszej populacji rozwija się no, w przebiegu jednak błędów, jakie popełniamy i w żywieniu, i nie przestrzegając zasad zdrowego życia. Czyli
za tłusto jemy? Jemy, to ma wpływ?
Jemy niezdrowo, bo to nie tylko tłuszcze są odpowiedzialne za to, że gromadzą się później w hepatocytach, kiedy ten hepatocyt nie jest w stanie podołać i uruchamiając odpowiednio intensywne mechanizmy lipolizy.
Czyli węglowodany też, pani profesor?
Też, zdecydowanie tak. Duża podaż cukru przekłada się na to, że pewne możliwości syntetyzowania glikogenu, czyli cukru złożonego, który wątroba produkuje z glukozy po to, żeby taki zapas energii zgromadzić. Gdybyśmy na przykład podjęli decyzję przez niejedzenia przez kilkanaście godzin i dzięki temu utrzymywany jest właściwy poziom glukozy we krwi, to gdy ta podaż cukrów jest za duża, no to te systemy metabolizujące czy syntetyzujące glikogen też są już niewystarczające i dochodzi do zmiany tych szlaków metabolicznych i produkcji wolnych kwasów tłuszczowych.
I wątroba czasami też przestaje metabolizować różne inne składniki, na przykład żelazo, prawda? Albo magazynuje za dużo tego żelaza.
Tak,
też może powodować, to też zmiany w diecie i na przykład choroby, które objawiają się tym, że no to żelazo się magazynuje. I co się wtedy dzieje? To jest jaki rodzaj schorzenia?
No, żelazo to jest cała wielka historia, jak chodzi o wątrobę, bo wątroba jest jednym z takich trzech głównych narządów związanych z utrzymaniem prawidłowego obrotu żelaza w organizmie. No, bez żelaza nie możemy żyć. Nie będą pracować krwinki czerwone, przenosić tlenu do wszystkich komórek, wszystkich narządów w ciele człowieka. Człowiek na etapie rozwoju ewolucyjnego rozwinął fantastyczne wprost systemy pozwalające na pochłanianie żelaza z przewodu pokarmowego po to, żeby nie cierpieć z powodu deficytu żelaza. Bo takie były wymogi, kiedy okresowo głodował, nie miał pożywienia. Te systemy regulacji pozyskujące jak najwięcej żelaza z przewodu pokarmowego, z pożywienia, spowodowały, że tu jesteśmy idealnie chronieni. Natomiast człowiek nie radzi sobie z nadmiarem gromadzonego żelaza w organizmie.
Kiedy to się zaczyna dziać właśnie?
No, główną przyczyną nadmiernego gromadzenia żelaza jest jednak genetyka znowu. Ponieważ tutaj za to odpowiadają zaburzenia genetyczne wrodzone, które powodują, że pewne białka zaangażowane w regulację obrotu żelaza nie pracują prawidłowo i na przykład pochłaniamy zbyt dużo żelaza niż potrzebujemy. I tak się dzieje w hemochromatozie, czyli chorobie genetycznie uwarunkowanej, w której dochodzi do nadmiernego gromadzenia żelaza na początku. W młodym wieku wątroba daje sobie radę jako ten podstawowy magazyn żelaza, z którego ona uwalnia to żelazo na okoliczność, gdy zwiększa się potrzeba na przykład syntezy krwinek czerwonych po krwotokach.
A potem sobie już nie radzi?
A potem sobie przestaje radzić, potem żelazo zaczyna być gromadzone w innych narządach, gruczołach dokrewnych, sercu i rozwija się patologia taka wielonarządowa. Również pewne uwarunkowane genetycznie choroby hematologiczne, choroby związane z produkcją prawidłowych erytrocytów także mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia żelaza w tkankach, bo tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że mimo że jest zapotrzebowanie na odpowiednią liczbę krwinek czerwonych krążących, nasz szpik nie potrafi tych właściwych erytrocytów wytworzyć i wbudować do nich żelaza.
Czyli tu wszędzie wątroba, wątroba, wątroba. Musimy powoli kończyć, pani profesor, ale chciałam panią jeszcze na koniec zapytać, to jakie badania pacjent może powinien o nich pamiętać, przypomnieć może czasami swojemu lekarzowi rodzinnemu. Nie każdy może zaraz i może powinien udawać się do hepatologa, żebyśmy tutaj ludzi też nie nastraszyli, ale o wątroby warto zadbać i jakie badania warto robić, żeby no, ten niepokój, który ewentualnie można w sobie mieć, uspokoić.
Diagnostyka taka podstawowa w ramach opieki u lekarza rodzinnego obejmuje bardzo proste testy mierzące aktywność podstawowych enzymów wątrobowych, aminotransferazy alaninowej, asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotranspeptydazy i bilirubiny. Do tego USG jamy brzusznej, czyli badanie powszechnie dostępne, również możliwe do wykonania w tej opiece podstawowej. Plus zawsze, jeśli obawiamy się o wątrobę, zalecam to wykonanie badań przesiewowych w kierunku zakażenia wirusami B i C zapalenia wątroby, bo to są te dwa wirusy, które mogą doprowadzić do przewlekłej, postępującej choroby wątroby marskości i raka wątrobowo-komórkowego, czyli ten podstawowy panel jest naprawdę prosty i nie jest nieosiągalny. I to już
pozwala... To też chyba nie są jakieś bardzo drogie badania, prawda?
Nie, zdecydowanie nie. To są badania nieobciążające budżet lekarza rodzinnego, a mogą naprawdę wiele dobra przynieść, bo mogą pozwolić na wczesną detekcję problemu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że gościem była profesor doktor habilitowana Katarzyna Sikorska, dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych, Pasożytniczych i Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, specjalistka chorób zakaźnych, wewnętrznych hepatologii i specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.